Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat warto wychowywać do czystości. Naszym gościem jest pan Jacek Polikowski. Witam serdecznie. Szczęść
Boże. Witam serdecznie.
Dziękujemy, że pan przyjął też zaproszenie do Radia Maria i Telewizji Trwam. Pierwsze spotkanie to w radiu i w telewizji. Wieczorem oczywiście też audycja dla rodziców i małżonków. Pan Jacek jest człowiekiem, można powiedzieć, od techniki. Docent, doktor, inżynier Politechniki Poznańskiej, Wydział Budownictwa, Zakład Mechaniki Budowlanej, tak sobie zapisałem, ale...
Dokładnie, budowli.
Budowli, Zakład Mechaniki Budowli, ale przede wszystkim szczęśliwy mąż i ojciec i z tej racji też jest dzisiaj razem z nami. Ale zanim temat, chciałem zapytać, jak to się zaczęło, że pan się w ogóle zaangażował w takie też i dawanie świadectwa tego, że warto stawać i po stronie prawdy, wierności i swojemu powołaniu, wierności przykazaniom, bo ten temat, myślę, też się bardzo mocno wpisuje w tą odpowiedzialność człowieka za siebie i za drugiego człowieka. I kiedyś się to zaczyna. Jak to się zaczęło u pana, panie Jacku?
Tak, zaczęło się już dawno, a dzisiaj to już bym bał się nie dawać świadectwa, bo w końcu kiedyś z tego też będziemy rozliczeni. Ale zaczęło się, myślę, w wieku młodzieżowym, potem studia. Byliśmy razem z żoną w duszpasterstwie akademickim, znaczy jeszcze nie z żoną, prawo się krótko po studiach pobraliśmy. I był taki cykl spotkań w duszpasterstwie na temat miłości, przyjaźni, płciowości. I to prowadził jeden dziś przyjaciel, profesor Bolesław Suszka. On był w duszpasterstwie rodzin. Jak się ten cykl kolejny raz, kolejny rok, tam 3-4 razy chodziliśmy na to, skończył, to nas po prostu posłał na taki, nawet dokładnie powiedział tak, pójdziecie w poniedziałek na Fredry na 17. Mówi, tam to jest kościół w Poznaniu.
Najświętszego Zbawiciela.
Najświętszego Zbawiciela. Tak. Mówimy, ale po co? Tam wam powiedzą po co. I tak się zaczęła nasza przygoda z duszpasterstwem rodzin. To był tak zwany wówczas kurs podstawowy, potem przyszło studium rodziny, teraz to już są podyplomowe studia rodziny, które dzisiaj żona głównie organizuje. Ja tam wykładam dość często. Także zaangażowaliśmy się w duszpasterstwo, no i potem nam dokładano. Nie mieliśmy dzieci przez długie lata, więc nam dokładano kolejne zadania, aż w końcu żona stała się tak zwaną wówczas instruktorką decyzjalną. Dzisiaj to się nazywa doradczyni decyzjalna duszpasterstwa rodzin. Taka osoba świecka, która na to poradnictwo rodzinne i przygotowanie do małżeństwa i jeszcze parę innych rzeczy odpowiada.
I można to godzić, obowiązki w domu, już teraz, czy było tak, no pan jest ojcem trójki dzieci, mąż, obowiązki w pracy i jeszcze ta, no, zobowiązująca bardzo posługa.
Trafia ksiądz coś rzeczywiście bolesnego, bo to trudno pogodzić. I w związku z tym w żonnym życiu czy w karierze było tak, że zaczynała po studiach karierę naukową, była w Polskiej Akademii Nauk, zrobiła doktorat, potem przyszły dzieci i po 10 latach w domu z dziećmi po prostu już nie wróciła do pracy naukowej. A ja cały czas w pracy zawodowej, no tak się walczyłem, czy ta praca naukowa bardziej, czy bardziej duszpasterstwo. I rzeczywiście wybrałem taką ścieżkę pośrednią, że przyszedłem na etap dydaktyczny, co mnie w pewnym sensie zwolniło z jakiejś intensywnej pracy naukowej, przez co mogłem więcej czasu poświęcić na tą działalność, powiedzmy, na rzecz rodziny.
Obserwujemy dzisiaj świat, wielu mówi, że młodzi mają bardzo trudny czas dojrzewania i do właściwych wyborów, i do tej miłości, bo najczęściej patrzy się na młodych ludzi, którzy przygotowują się do odpowiedzialnego życia w małżeństwie, w rodzinie, i pytanie, czy rzeczywiście warto wychowywać do czystości, albo czy można wychowywać dzisiaj do czystości, bo wielu się też godzi, a jakoś to będzie.
I warto, i nie tyle można, co trzeba. I rzeczywiście młodzież ma dzisiaj trudniej niż, ośmiem powiedzieć, niż kiedykolwiek. Właśnie w tej dziedzinie, dlatego że nasila się agresja, presja świata zewnętrznego. To się zaczęło w latach 60. na fali rewolucji seksualnej, prawda? Wyzwolenie seksu, wyzwolenie w cudzysłowie, prawda? Wyzwolenie od czego? Od odpowiedzialności, wyzwolenie od rodzicielstwa, wyzwolenie z trwałych związków, czyli tak naprawdę zbałaganienie sfery seksualności i zniszczenie pewnej intymności w tej dziedzinie. To wszystko wywalono na wierzch, wszystko próbuje się jakoś tak dewaluować, profanować nawet, żeby już nie powiedzieć wulgaryzować wprost. Ale pytanie, czy warto? Oczywiście zależy od perspektywy, jaką przyjmiemy, prawda? Bo jeżeli przyjmiemy perspektywę szczęścia człowieka, no to bezwzględnie warto. Bo człowiek, który żyje w sposób czysty, czyli żyje tak, jak powinien, czyli jest tym, kim być powinien, ludzie wierzący mogą sobie dopowiedzieć, tym, kim Pan Bóg go stworzył, to wtedy spełnił sobą, jest obiektywnie najszczęśliwszy. Bo tak naprawdę przyszliśmy na świat po to, żeby się zbawić, a nie żeby się zabawić. Dzisiaj świat tutaj myli się, bardzo wielu osobom się to pomieszało. Z punktu widzenia oczywiście wieczności nie ma wątpliwości, że czystość jako ten stan najbliższy pomysłowi Stwórcy jest największą świętością, jednocześnie najprostszą drogą do szczęśliwej
wieczności. No, tak mówimy, że zrealizować się, spełnić, bo powiedzieliśmy, łatwiej może na siebie spojrzeć człowiekowi wierzącemu, że on ma określone cele, a ktoś, kto, no, można powiedzieć, nie jest wierzącym, czy jest ateistą.
Tak, jest niewierzący, ale naturę ma taką samą jak wierzący. Różnimy się tym, że my wiemy, kto nas stworzył, oni nie wiedzą i tylko tyle, prawda? Ale ten sam nas stworzył, prawda? Wobec tego człowiek niewierzący, który na bazie intuicji, już nie przykazań, intuicji, wychowania, otoczenia, wejdzie na drogę czystości, to znajduje swoje człowiecze szczęście tu na ziemi, prawda? Człowiek, który z tej drogi schodzi, czyli nie jest tym, kim być powinien, się odczłowiecza, brutalnie mówiąc, wynaturza, obiektywnie rzecz biorąc, dzisiaj świat tego słowa nie lubi, obiektywnie rzecz biorąc, wchodzi na drogę własnego nieszczęścia. Problem jest w tym, że ludzie dzisiaj mylą pojęcia szczęście z przyjemnością. I teraz, gdybyśmy przyjęli kryterium maksimum doraźnych przyjemności już teraz, bardzo krótko, w krótkim czasie, to wtedy czystość się nie opłaca. Bo czystość każe czekać, prawda? Czy czekać chociażby z aktywnością seksualną do ślubu, czy nawet w małżeństwie czekać na czas odpowiedni, czekać. Więc z punktu widzenia doraźnych, chwilowych doznań, no to czystość się jakby nie opłaca. Ale gdyby teraz sumować doznania, pozytywne i negatywne, to znowu będziemy na wierzchu, bo czystość się opłaci. Bo te wyrwane z natury człowieka działania seksualne, wprost nazywamy po imieniu, działania w dziedzinie płciowości, one zawsze niosą ogromne nieszczęścia. Każda nieczystość niesie nieszczęście. I to nie dlatego, że ktoś jest wierzący i ma wyrzuty sumienia, tylko dlatego, że to jest sprzeczne z naturą. Mało tego, również sprzeczne z biologią, o czym bardzo wielu nie wie, bo chociażby, no nie wiem, jaki procent dziewcząt dojrzewających i młodych dziewcząt wie, że stabilizacja gospodarki hormonalnej w Polsce, w naszym klimacie, mniej więcej około 21 roku życia.
A co to znaczy stabilizacja?
Znaczy,
to
jest pełna dojrzałość. Pełna dojrzałość hormonalna, czyli osiąga pełną płodność, pełną wydolność organizmu, osiąga pełną dojrzałość, prawda?
I teraz, gdyby co, to wtedy, od tego momentu jestem dopiero w pełni przygotowany do tego, żeby bardzo świadomie...
Tak.
Podjąć jakikolwiek odpowiedzialny...
Tak, to jest już ta pełna dojrzałość biologiczna do rodzenia dzieci, prawda? A dzisiaj 16-latki łykają pigułki hormonalne, które zaburzają proces dojrzewania, prawda? Które niszczą, blokują go, brutalnie go blokują. Często bywa, jak to się jeszcze połączy ze współżyciem płciowym, z wieloma partnerami, bo po to te pigułki zwykle łykają, to na to nakładają się różnego rodzaju infekcje i to jest przyczyna lawinowej, wręcz epidemii niepłodności w świecie. Właśnie to. Hormony umożliwiające współżycie z wieloma partnerami. Ale tych rzeczy nawet dziewczyny nie wiedzą. Nie wiedzą, że powiedzmy 5 lat po pierwszym miesiącu, mniej więcej 5 lat, osiąga pełną zdolność, odporność biologiczną, immunologiczną, prawda?
A kto, panie Jacku, ponosi największą odpowiedzialność? Bo my żyjemy w konkretnym środowisku, ale najbliższe nam, każdemu z nas jest to środowisko rodzinne. Mama, tata. I teraz mówimy, po tą tabletkę ktoś, ta dziewczyna na przykład sięga. Ona żyje w konkretnej rodzinie, ma mamy, ojca i dzisiaj mówi się o tym tabu, że my żyjemy w jakimś tabu, że jesteśmy niedoinformowani, niewyedukowani. a tak naprawdę to wiele tematów jest z tego wynika zupełnie zaniedbanych w tym przygotowaniu człowieka, kobiety czy dziewczyny, chłopaka do tego odpowiedzialnego życia w przyszłości, gdy osiągniemy można powiedzieć, pewną dojrzałość.
Wywołał ksiądz kilka wątków, nie wiem, czy je
przepraszam.
Dobrze, tylko czy je wszystkie pozbieram, tak? Problem tabu. Rzeczywiście w naszym kraju przez długie, długie lata w ogóle nie mówiono o płciowości, co spowodowało pewną lukę. W ogóle przyzwoici ludzie na ten temat nie mówili, prawda? To jeszcze 40 lat temu, 50, powiedzmy tak, właśnie te lata 60. to zburzyły. I dzisiaj ciągle powtarzamy o tym tabu, którego już dawno nie ma, tylko że zamiast powiedzieć, cofnąć się z tego właśnie z tego niemówienia do uczciwego, szczerego, prawdziwego, poprawnego mówienia, to w miejsce tej luki niemówienia, to oczywiście to niemówienie wzbudza ciekawość zainteresowanych, podano wiadomości sensacyjne i tylko jakby jednej maści. Te, które zachęcają do podjęcia działań seksualnych, te, które wzbudzają ciekawość w tej dziedzinie, prawda? Część informacji, która by hamowała zapędy młodych, choćby ta, że ta dojrzałość, odporność na infekcję, gdzieś 5 lat od pierwszej miesiączki, choćby ta, że każdy mężczyzna jest nam nosicielem jakichś wirusów przy kilku partnerach, robią się z tego zwykle choroby, nieraz bardzo, bardzo poważne. Tych informacji nie podajemy. O normalnym, harmonijnym dojrzewaniu, o tym możemy w ogóle nie mówić. Tak się dzisiaj w świecie dzieje. Natomiast wszelkie możliwe sensacje, które oczywiście budzą ciekawość. To, co ludzie wymyślili w działaniach seksualnych, komplet tych wszystkich, nazwijmy po imieniu zboczeń, żaden pojedynczy człowiek by tego nie wymyślił. Ale jeżeli mu się poda wachlarz wszystkich możliwych, to wielu nawet z ciekawości, może by spróbować, bo to jest pociągające coś, że można i tak, prawda? A przecież ja nawet nie chcę wymieniać, bo to są wręcz obrzydliwości, które dzieciom małym się pokazuje, bo przecież dzieci muszą wiedzieć, muszą być uświadomione. Nie mówi się dzieciom o prawidłowościach związanych z normalnym dojrzewaniem, z płodnością, z mechanizmami rządzącymi płodnością, bo każdy człowiek powinien to wiedzieć o sobie. A podpowiada się, jak zdecydowanie przedwcześnie używać narządy rozrodcze do zabawy. Nie do tego, do czego zostały stworzone.
I teraz nasza rola, prawda, bo jest matka i ojciec jako ci pierwsi wychowawcy i później kolejne etapy, bo i szkoła ma swoje zadanie, czy wychowawcy, nauczyciele, katecheza ma swoje miejsce, rodzina, sąsiedztwo. My wszyscy w jakiś sposób jesteśmy w relacji do tego dojrzewającego człowieka.
Tych podmiotów, które mogłyby dziecku pomóc, jest bardzo dużo. Bo to właśnie jest i ojciec, matka, starsze rodzeństwo, to są mądrzy rówieśnicy, to są wspólnoty różne, to powinna być szkoła, to powinna być również ambona, kościół, duszpasterstwo i tak dalej. Więc tych pomocnych młodemu człowiekowi organizacji, instytucji, osób jest cała masa. Natomiast, zanim o tym powiem, to chcę zwrócić uwagę na to, że niestety roboty nam zepsuto bardzo mocno poprzez wprowadzanie pewnej takiej, wręcz bym powiedział, mody na nieczystość. I rzeczywiście...
To są, można powiedzieć, takie przeszkody do tego, żeby być człowiekiem czystym, czy żyć w czystości.
Bo jak człowiek, z czego wynika aktywność człowieka? Tak naprawdę z jego tęsknot. I po to się konstruuje reklamy. Że człowiek zatęskni za tym towarem, tą przyjemnością, czy tym, co ten sprzedający oferuje, prawda? Jak on zatęskni, to potem już resztę się dokona.
Czyli ileś razy wyślemy do niego ten impuls?
I teraz właśnie, i w dziedzinie seksualności tak cudownie sfałszowano rzeczywistość, cudownie w cudzysłowie oczywiście, sfałszowano rzeczywistość, że młodzi ludzie tęsknią do nieczystości. To jest dramat. Prawdziwą tęsknotą jest nieczystość. Że ona jest atrakcyjna, że ona jest fajna, że ona jest niesamowita, że ona jest pociągająca, prawda? A czystość jest taka nieatrakcyjna, nudna, dla jakichś tam nie wiadomo kogo, w ogóle nawet nierealna. No? I to się niestety udało zrobić. Dzisiaj dziewczynka w gimnazjum w Poznaniu w ankiecie pisze, że ona by chciała mieć 3 mężów. Ktoś może powiedzieć wygłup. Niekoniecznie. Jeżeli ona czyta czasopisma, w których na pierwszej stronie jest aktorka z 10 mężem, to ona by chciała chociaż 3. Jeżeli w filmach każdy drugi mąż jest lepszy od pierwszego, a druga żona jest fantastyczna, dobrze, że tą pierwszą małpę zostawił, tak? Takiej sympatii się budzi w widzach, to ludziom się podświadomie wydaje, że tak naprawdę kolejne związki będą lepsze. Wobec tego należy planować kilka związków w życiu. Pierwszy tak na straty, w drugim będzie trochę lepiej, potem w trzecim, no to już będę wiedział, jak to się żyje, prawda? A ktoś powiedział, że trzecia żona ma wszystkie wady pierwszej i drugiej, jeszcze do tego swoje. No. Więc to nie jest tak. Prawda jest zupełnie inna, bo jak ankiety pokazują, że pierwsze małżeństwa rozwodzą się znacznie rzadziej, no w kraju, w Stanach konkretnie, gdzie 50% rozwodów w grupie badanej, pierwszych małżeństw rozwodło się 40, drugich 65. A tam, gdzie jedno było już w trzecim związku, tam podchodziło pod 80, prawda? Czyli rzeczywistość jest zupełnie inna.
Czyli to też jest, te informacje są zakłamane, albo w ogóle nawet nie przekazywane, że niby ten drugi, trzeci związek...
Niby mają być lepsze.
Będzie lepszy.
I w takim bezrefleksyjnym przyjęciu, chociażby odbiorze filmów najróżniejszych, gdzie właśnie się kibicuje tym drugim związkom, to potem przychodzi na życie. I potem mamusia przygarnia nową synową bez mrużenia oka, tatuś też nową synową, czy zięcia tam, prawda? Jeszcze fałszywie zeznają w sądzie, żeby synkowi nie utrudnić, prawda, nowej kariery, bo lepsza partia mu się trafiła. No, to jest wynikiem pewnej właśnie takiej presji rozbijającej małżeństwo. To jest bardzo silne w naszym kraju. Oczywiście ta sfera seksualności, ona jest tylko wycinkiem, ale to jest strategiczny punkt rozwalania, niszczenia rodziny. Oczywiście ktoś może spytać, dlaczego? To naprawdę w piątej klasie szkoły podstawowej. Jak zadam pytanie młodym ludziom, jeżeli w świecie ludzi dorosłych nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o, i chórem mówią, pieniądze. Oczywiście my dorośli wiemy, że oprócz pieniędzy są jeszcze sprzężone z nimi ideologie. Tak, są pieniądze i ideologie, które są zaangażowane do niszczenia czystości. Bardzo wiele przy okazji się na tym pożywia biznesów różnych, chociażby pornografia. A? Ona z jednej strony niszczy czystość, napędza właśnie tą koniunkturę nieczystości, te pragnienia, tęsknoty nieczyste. A? Dalej mamy antykoncepcja. Mało ludzi jest świadomych, jaki to jest ogromny biznes. Prawda? W Polsce znacznie więcej polski przemysł farmaceutyczny zarabia na środkach antykoncepcyjnych niż na wszystkich lekach razem wziętych. A podczas gdy płodność nie jest w ogóle chorobą, gdzie w zasadzie powinno się zabronić w aptekach sprzedawać środki niszczące element zdrowia człowieka, jakim jest płodność. Tymczasem aptekom nie wolno nie sprzedawać tych środków. Prawda? Akurat znam jedną aptekę, być może jest w tej chwili więcej, ale nie sądzę. Jedną aptekę w Polsce, gdzie proboszcz tak długo jeździł do ministra i dostał osobistą zgodę ministra, to już wiele lat temu, za ministra Żuchowskiego, dostał zgodę, że w jego aptece pod wezwaniem Świętego Ducha, przy parafii Świętego Ducha w Koszalinie, wolno będzie mu nie sprzedawać środków antykoncepcyjnych. Przecież to się wydaje jakaś paranoja. Jest tak wielka presja.
Ale pytanie właśnie, bo czyja to jest presja? Bo skąd te wzorce? Bo my też, każdy z nas wychodzi z jakąś propozycją do drugiego człowieka i tu jest też nasza odpowiedzialność tego farmaceuty czy lekarza za promowanie takiego, a nie innego sposobu życia. Bo ja myślę, że często mniejszość narzuca sposób na życie.
To znaczy, zaraz idziemy pewnie do światowego spisku, prawda? Ale nie boję się oskarżeń o to, że mam takie wizje. Bo dzisiaj jak człowiek próbuje kojarzyć logiczne fakty, że gdzieś jakieś zło jest ewidentnie programowane, a nie losowe, to już zaraz staje się zwolennikiem teorii spisku światowego, prawda? Więc mogę być takim zwolennikiem. Nie, to jest wspólnota interesów. Ci, którzy zarabiają na pornografii, ci, którzy zarabiają na antykoncepcji, ci, którzy zarabiają na aborcji, na środkach poronnych, na eksperymentach na człowieku, na in vitro, to oni się nawzajem wspierają. Bo im większy będzie ład w dziedzinie seksualności, tym mniejsze będą ich zarobki. I kiedyś słyszałem, że w cenie samochodu Toyota 30% jest przeznaczone na reklamę. No to byłoby dziwne, gdyby biznes ogólnoświatowy, gigantyczny, nie przeznaczał pieniędzy na reklamę. I ta reklama właśnie powoduje trudność nas wszystkich, żeby naszym dzieciom, naszej młodzieży przekazać, że czystość jest czymś fascynującym, fantastycznym, rewelacyjnym, że nie ma lepszej drogi do szczęścia. Oni już wiedzą.
No. Tych zagrożeń dla czystości widzimy, no można powiedzieć, bez liku. Tych przeszkód też we właściwym wychowaniu młodego pokolenia również jest, można powiedzieć, bardzo wiele.
No teraz jest jeszcze druga strona medalu. Z jednej strony są te zorganizowane siły, które nam chcą wykraść młodzież. Chcą zachęcić naszą młodzież do przedwczesnych działań seksualnych, do działań każdego z każdym, no bo to się najbardziej opłaca, prawda? Łatwo sobie wyobrazić, że gdyby jeden mężczyzna związał się z jedną kobietą na całe życie, był jej wierny, jeszcze co gorsza, by kochali wspólnie dzieci, no to wiele biznesów jednego dnia by padło, prawda? Więc taka postawa jest niszczona. Więc się podważa w ogóle sens małżeństwa, proponuje się różne tam związki, które nazywa się małżeństwami, rodzinami, które nie są w ogóle zdolne do rodzenia. Nie chciałbym w to wchodzić, ale w każdym razie wszystko, co rozbija rodzinę, jest lansowane dzisiaj. Każdy, kto broni rodziny, jest natychmiast nacenzurowanym, za chwilę będzie w ciemnogrodzie. No. I teraz w tej atmosferze takiego złego patrzenia na płciowość jako taki, próbuję się mówić młodemu człowiekowi, że płciowość to jest taki fajny teren, na którym się można nieźle zabawić. Ani słowa o skutkach, ani słowa o konsekwencjach, ani o tragediach, prawda, jakie z tego mogą wypłynąć. Żeby tylko zapragnęli się bawić. To teraz ta druga strona, ci, którzy mają tego młodego czego wychować, oczywiście jest w bardzo trudnej sytuacji. I na to się nakłada niestety. Chociażby, weźmy rodziców, pierwsi wychowawcy rodzice. To absolutnie niezaprzeczalne i nikt rodziców nie może zastąpić, nikt nie może sobie rościć prawa do tego, że jest ważniejszy od rodziców. Takie zakusy też w szkolnictwie polskim były, ta ministra wiatra, prawda. Rodzice są pierwszymi wychowawcami, to jest niepodważalne. Z natury to wynika. I teraz ci rodzice, gdyby mieli własny ład w dziedzinie płciowości, to oni by dzieciom niejako przez skórę przekazali, że ta sfera jest piękna, że warto walczyć o czystość, że mimo tego wszystkiego, co świat mówi, czystość jest najbardziej opłacalna. Tylko niestety w bardzo wielu rodzinach rodzice tego świadectwa nie dają. Sami mają swoje w tej dziedzinie lęki. Zauważmy, rozpad małżeństwa to akurat działam w poradni dla małżeństw i mam tego przegląd od wielu lat. To prawie zawsze to jest gdzieś tam jakaś niewierność, jakaś zdrada, jakieś zaburzenia w tym wymiarze seksualnym. Nie spotkałem małżeństwa, które miało taki autentyczny ład w dziedzinie seksualności, czysto doszli do ślubu oboje i potem się małżeństwo rozpadło. Nie spotkałem takiego przypadku. Na 30 lat pracy z małżeństwami, prawda? To o czymś tam mówi.
Czy jest to nieosiągalne?
Nie, jest osiągalne. Nie, tylko przepraszam, jak z kim mam doświadczenie? Z tymi, którzy się rozpadają, z tymi, którzy mają ciężkie tarapaty. I ci wszyscy mają tarapaty również w dziedzinie seksualności. A ci, którzy mają ład, nie przychodzą do mnie i dobrze. Prawda? Jest cała rzesza małżeństw, one siedzą w pewnym ukryciu. I dzieci w tych małżeństwach nie są do końca bezpieczne, bo ta presja zewnętrzna jest wielka.
Czyli można
ale
powiedzieć, to jest jakaś, jeśli chodzi o rodzinę czy o małżeństwo, będzie to pierwsza przeszkoda do wychowania tego młodego pokolenia to czystości.
Nieładze, seksualny we własnej rodzinie, we własnym małżeństwie wręcz twierdzę, uniemożliwia dobre wychowanie dzieci w tej dziedzinie. Ludzie by chcieli mieć recepty, by chcieli mieć jakieś tam przepisy, jakieś książki, które ich pokierują. Nie. Pierwszym wskazaniem jest wprowadzenie ładu czystości w relacje małżeńskie. Prawda? Jeżeli to jest uporządkowane, jeżeli tu nie ma jakichś lęków strasznych, to oni dzieci wychowają dobrze. Czy ochronią przed światem? Nie wiem. Pomogą w najporządniejszej rodzinie, jak świat może wykraść nam dzieci. Rówieśnicy mogą wykraść dzieci. Dzisiaj to są dosyć często media, rówieśnicy, to są takie wielkie zagrożenia. O tym też powinni myśleć rodzice. Ale podstawą ten ład w małżeństwie. I oczywiście ten ład jest możliwy i znam bardzo wiele małżeństw, które w ładzie żyją i oni nigdy nie pytają, jak rozmawiać z dziećmi. Nawet dzieci ich tam też nie pytają szczegółowo, prawda? Ale jeżeli weźmiemy, tatusia, który ma, przepraszam, hopla na punkcie seksu, dla niego to są tylko pozycje i techniki i teraz synek go pyta, skąd się wziąłem, to bije od razu. Smarkarz będzie mnie pytał, o sposób współżycia z mąbcią, bo to są jego kategorie myślenia. A tak naprawdę dziecko pytając, skąd się wziąłem, pyta właściwie tylko jedno. Czy wziąłem się z miłości? Czy wziąłem się z miłości? A dostaje odpowiedź, bo cię Cię przyniósł. Dla dorosłych śmieszne, dla dziecka tragedia. Słyszałem już odpowiedzi, że na Allegro, słyszałem, że gdzieś tam na przecenie, że w kapuście znalezione, czy gdzieś tam. Czy... To jest dla dziecka tragedia. Małe dziecko pyta, czy wzięło się z miłości. I najporządniejsza mamusia na pytanie, skąd się wziąłem, dostaje drgawek, mówi, widzi, że nie mam czasu, właśnie prasuję, idź do babci. Nie, spokojnie, no wziąłeś się z miłości. Wziąłeś się z miłości Pana wierzących, Pana Boga, rodziców. Żyjesz dla miłości i odchodzisz do miłości. Miarą Twojego życia i szczęścia będzie miłość, jaką w życiu zrealizowałeś. Wszystko jest logiczne i spójne. Nie trzeba żadnych bajek dzieciom opowiadać, nie trzeba. No. Dzieci nie myślą takimi kategoriami, jak my. Ja mam tam to taką anegdotkę. Rzeczywiście z życia wziętą, jak bardzo my dorośli dzieciom, dzieci podejrzewamy, że dzieci coś tam kombinują, że jakieś świństwa w tej dziedzinie. Jak tatuś słyszy, że w pokoju chłopców toczy się wieczorem rozmowa. Chłopczyk 3 i 5 lat. No i słyszy, jak młodszy, 3-latek pyta starszego, czy syna się robi na boczku, czy na brzuszku. No nie, ojciec wparował do pokoju, żeby zrobić porządek. I co zobaczył? Chłopcy klęczą przed świętym obrazkiem i młodszemu się pomyliło, czy jest z imię ojca i syna, czy z imię ojca i syna. No. A większość dorosłych, którzy coś takiego usłyszy, kojarzy jednoznacznie, bo w takim żyjemy klimacie, w takich żyjemy skojarzeniach, tak jesteśmy atakowani reklamą, telewizją, wszystkim. No nie każdą telewizją na szczęście, prawda? ale większością. Prawda? I my mamy natychmiastowe skojarzenia właśnie po linii seksualnej, podczas gdy dzieci patrzą, są absolutnie czyste. I naszym zadaniem rodziców jest tylko tyle, żeby im tego czystego patrzenia nie zniszczyć. To wcale nie jest taką prostą sztuką, bo jak rodzice mają właśnie te swoje emocje jakieś negatywne w tej dziedzinie, to boją się, że dziecko ma takie same. On nie ma skąd brać swoich emocji, bo dziecko przed okresem dojrzewania jest całkowicie wyciszone. Relacja chłopiec z dziewczynka zupełnie nieinteresująca. Dziewczynki bawią się inaczej, chłopcy inaczej. Chłopcy przeszkadzają dziewczynkom, dziewczynki nie chcą się bawić z chłopcami, prawda? Co prawda co jakiś czas próbuje się wmawiać, że to psychologowie wpadają w taki pomysł, że to daje się chłopcom samochodziki, dziewczynkom laleczki i dlatego. Oczywiście to jest w genach, to jest wpisane w naturę. I kiedyś taki, parę lat temu był taki kolejny nawrót tych publikacji na temat, że to tylko zabawki, no i jakiś odizolowany, okrutny eksperyment. Odizolowano malutkie dziewczynki i do zabawy dawano im takie blaszane ciężarówki. I świat w internecie obiegło zdjęcie, jak ta dziewczynka zawinęła sobie ciężarówkę w kocyk i ją lulała na ręku jako dziecko, prawda? To nie są tylko zabawki, to jest wpisane w naturę. To też jest kolejne osobne zagadnienie, że nie wychowuje się chłopców do ojcostwa, nie wychowuje się dziewcząt do macierzyństwa. A to też jest temat płciowości i czystości ról. Mężczyzna ma być ojcem. Niekoniecznie musi mieć rodzone dzieci, ale ma ojcować, prawda? I to jest miara mężczyzny. Kobieta ma być matką.
Właśnie, bo tutaj też, tak mówimy o tych zagrożeniach, przeszkodach, został zburzony też, jak gdyby właściwy obraz, do czego stworzony został mężczyzna, do czego została stworzona kobieta, ale to tak jak Pan mówi, że my się mamy zbawić, a nie zabawić. My mamy się też spełnić, zrealizować właśnie jako mężczyzna i kobieta na właściwy sobie sposób i w właściwych miarach, tak jak tego też Pan Bóg zapragnął. I jeżeli w Bogu będziemy to realizowali, to dojdziemy pewnie bezpiecznie do celu.
I to znaczy, ze smutkiem patrzę, że na przykład bardzo wiele dziewcząt, już takich kilkunastoletnich, planuje kariery życiowe bardzo odległe od matkowania, jakiegokolwiek matkowania. Tak symbolicznie mówię, bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym. Ona tam zrealizuje swoje oczekiwania, bo ona oczekuje, że zarobi pieniądze, ona oczekuje, że wygra z mężczyznami, pokaże im, że nie jest gorsza. Ona zrealizuje swoje pomysły, które świat jej podpowiedział, ale nie zrealizuje swojej natury. I nad grobem stanie nieszczęśliwa ze zniszczonym życiem. Nie rodziła dzieci, nie założyła rodziny, albo rozpadła się ta rodzina, bo nie było na nią czasu, bo robiła karierę.
Prawda? I ta natura może być wspólna wierzącym i niewierzącym.
Ona jest wspólna wierzącym i niewierzącym, prawda? Tak jak powiedziałem, tylko jedni wiedzą skąd, a drudzy nie. I taka jest tylko różnica. Ale natura jest jednaka. Każda kobieta ma się zrealizować w matkowaniu, takim czy innym. Każdy mężczyzna ma się zrealizować w ojcowaniu. Ojciec Święty przecież genialnie ojcował całemu światu. Matka Teresa z Kalkuty. Ona nie mogłaby tak matkować, gdyby miała własną rodzinę, własne dzieci, bo by była ograniczona do rodziny i dzieci.
Ale często się mówi właśnie, że to nas ogranicza, prawda? Chce się wtłoczyć, że takie właśnie matkowanie, czy to życie zgodne z naturą mężczyzny czy kobiety, to jest właśnie ograniczenie, to jest ta kura domowa, to jest ten, który żyje pod pantoflem, trzeba. Prawda? Bo myśli o tym,
no,
o tej relacji z żoną, czy o tym ciepłu, czy bezpieczeństwie domowym, za które jest odpowiedzialny.
To może na chwileczkę zastanówmy, bo człowiek jest stworzony do tego, by się rozwijać. To chyba by się zgodzili nawet najbardziej zagorzali ateiści i wrogowie Kościoła. Człowiek ma coraz bardziej stawać się człowiekiem. Rodzi się zdezintegrowany, rozbity, a ma się zintegrować. No my wiemy, że wysiłkiem własnym i łaską. Niewierzący nie wiedzą, że łaska jest do tego potrzebna. Prawda? Ale ma się zintegrować, to znaczy osiągnąć taki poziom wolności, w którym jego egoizm zostanie całkowicie przez niego opanowany, będzie zdolny do miłości, czyli świadczenia na zewnątrz, bo to człowieka uszczęśliwia, dawanie, nie branie. I osiągnie taką wolność, że w każdej chwili życiowej, nawet przy zagrożeniu życia, nawet z pistoletem przyłożonym do głowy, wybierze dobro, a odrzuci zło. To jest szczyt dojrzałości człowieka. Człowiek dla nas święty, człowiek doskonale wolny, który zawsze wybiera dobro, odrzuca zło. Czyli człowiek pokonał pobudzenia podkorowe, które w nim siedzą, pobudzenia te zewnętrzne, te naciski, które na niego mogą wpływać, prawda? Człowiek stał się doskonale wolny. Pokonał przede wszystkim swój egoizm, bo to jest podstawowa walka człowieka od dezintegracji do pełnej integracji, gdzie mój egoizm ja podporządkowałem rozumowi i woli. I proszę mi wskazać inną sytuację, życiową, zawodową, jakiejś tam karierze tak sportowej, nie wiem jakiej, gdzie kobieta bardziej przekroczy swój egoizm niż wtedy, kiedy się pochyla nad swoim świeżo urodzonym dzieckiem. Najskrajniej egoistyczna dziewczyna, rozrywkowa, pstro w głowie, zaskoczona ciążą, przyjęła to dziecko, urodziła, przytyliła do piersi i ona zapomina o sobie. Czyli jest to sytuacja potencjalnie największego rozwoju kobiety, bo najłatwiej jest kobiecie w tej sytuacji pokonać własny egoizm. Nawet bez specjalnego wysiłku ze swojej strony. Jest to tak głęboko w naturę wpisane. Czyli odbiera się kobietom, czy wmawia się kobietom, że sytuacja, kiedy ona ma niemalże skokowy rozwój, to ją ogranicza. Ta? Totalny absurd. Ale bardzo wiele kobiet w to wierzy.
A mężczyzna?
Mężczyzna stworzony jest do ojcowania. Do ojcowania to niestety nam model ojcostwa zniszczono. Kiedyś był etos rycerski, był patriota sprzeciwiający się zaborcom, sprzeciwiający się okupantom, prawda? Dzisiaj już po II wojnie światowej właściwie próbowano zniszczyć etos męski w Polsce i ostatnia taka wyraźna jego cecha, odwaga cywilna była łamana na każdym, próbowano łamać, nie złamano oczywiście wszystkich i nie wolno tak mówić, że tam wszyscy byli umoczeni, tak? Postkomuniści by tak chcieli. Nieprawda. Całe rzesze umierały w więzieniach, całe rzeczy były prześladowane przez całe życie. Wielu, wielu już pomarło i nie dało się złamać. Ale generalnie jednak mężczyzna został stłamszony w ogromnej mierze. Wymordowano elity przecież, no nie musimy tego w tej chwili przypominać, prawda, ta wyrwa II wojny światowej i lat następnych wpływów sowieckich. No. I teraz w 81 roku Jan Paweł II podaje wizję ojcostwa. Adhortatio familiaris consortio. Myślę, że za mało o tym mówimy w Kościele. Za mało o tym mówimy. I tam podaje etos, czy model, czy funkcję mężczyzny. Każdego mężczyzny. Czy on będzie w rodzinie, czy będzie kapłanem, czy będzie żył w samotności. I jest to nieładnie tak mówić o dokumencie Kościoła dla nas wierzących z natchnieniem Ducha Świętego, że to jest genialne, prawda? Ale to tak precyzyjnie trafia. Ja to wielokrotnie czytałem, wielokrotnie na ten temat mówiłem, pisałem różne artykuły i książki i za każdym razem odkrywałem jeszcze nowe pokłady, jak to głęboko sięga. Tak? Więc Jan Paweł II mówi, że mężczyzna ma być odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Zaraz to zdanie rozwinę. Tak? Odpowiedzialny. To on za siebie, za żonę, za dzieci. Ja myślę, że to przeniósł na dzieci i ma to uruchomić w ogóle to, żeby wszyscy rozwijali się w dobrą stronę. Sprawiedliwy rozwój, czyli zmierzanie ku pełnej wolności, ku pełnej świętości. To jest zadaniem mężczyzny. Pilnowanie, żeby ludność się nie zagubiła. Tyle świat oferuje różnych fałszywych atrakcji najróżniejszych, prawda?
Czyli nie wiem. Tylko święty Józef sekty, miał stać na straży, ale każdy mężczyzna.
Każdy mężczyzna, prawda? Ale i teraz, i pójdźmy dalej. Jan Paweł II wymienia, poprzez co mężczyzna ma tego pilnować. Tego właśnie sprawiedliwego rozwoju wszystkich członków rodziny. To jest bardzo ciekawe i proszę o pozwolenie, wymienię wszystkie cztery funkcje, bo to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Na pierwszym miejscu jest to, o czym dzisiaj mówimy. To jest odpowiedzialność za życie poczęte. Ja wrócę z komentarzem na chwileczkę. Na drugim miejscu to jest udział w wychowaniu. Na trzecim miejscu praca zawodowa, ale z dopiskiem nie naruszająca rodziny, spójni rodziny, praca służąca rodzinie, podporządkowana rodzinie. I czwarta funkcja, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. To są funkcje mężczyzny. Jakbyśmy przeszli na ten pierwszy punkt, odpowiedzialność za życie poczęte. No, wiemy, jak się dzieci poczynają na skutek współżycia płciowego. Póki co jeszcze większość tak, na szczęście. Mężczyzna ma być odpowiedzialny za swoje własne działania płciowe. To jest absolutnie pierwsza odpowiedzialność. Mężczyzna, który tej odpowiedzialności nie przyjmie. Wszystko jedno, czy będzie mężem, ojcem, kapłanem, czy żył w samotności, on będzie w sposób naturalny nieszczęśliwy, bo będzie żył sprzecznie ze swoją naturą. Każdy mężczyzna, który zbałagani swoją seksualność, który przestanie kontrolować rozumem i wolą swoich działań, to nie dość, że sam będzie nieszczęśliwy, to unieszczęśliwi całą rzeszę, całe otoczenie. Bo rozwali rodzinę, bo unieszczęśliwi osierocone dzieci, bo będzie, nie wiem, w końcu przestępcą na tle seksualnym. Prawda? Może nie każdy, ale w każdym razie stąd się to też bierze. Zobaczmy, że tak naprawdę losy świata by się zmieniły w jednej chwili, gdyby tylko tą funkcję mężczyźni masowo zaczęli wypełniać. Przejęli pełną kontrolę nad swoim działaniem płciowym, seksualnym. Nie podejmowali go w warunkach byle jakich, rozrywkowych, zabawowych, nie wiem, tylko w rodzinie, ze świadomością przekazywania życia, prawda, i tak dalej. I ta funkcja by, wypełnienie przez mężczyzn tej funkcji uratowałoby, no w mgnieniu oka by się chciało powiedzieć, świat. Odmieniłoby losy świata. Te wszystkie moce, które nas próbują zniszczyć, wciągnąć różne nieczyste działania, one by były bezradne. Gdyby mężczyźni wypełnili swoją funkcję. A jednocześnie warto zobaczyć, że bez wypełnienia tej funkcji mężczyzna nie może być szczęśliwy. To jest funkcja niezbywalna. On nie może być szczęśliwy. On może myśleć, że jest szczęśliwy. Tak jak ptaszek w klatce może myśleć, że jest szczęśliwy, ale nie jest szczęśliwy, bo nie do tego jest stworzony. Mężczyzna, który nie panuje nad sobą samym w wymiarze seksualności, nie jest szczęśliwy, cokolwiek by na ten temat mówił i myślał. Obiektywnie, że my zgubiliśmy fakt, że są pojęcia obiektywne.
Wszyscy byli mu brawo, to jednak...
Nie, sam by sobie bił brawo, wszyscy byliby mu brawo, przegłosowaliby, że jest najmądrzejszy. To i tak on jest nieszczęśliwy, chociaż o tym nie wie. No. Druga, udział w wychowaniu, to jest też o wychowaniu, wpływie na wychowanie dzieci mężczyzn można naprawdę serię audycji zrobić. Bo tak się przyjęło, że no... Takie czasy, ja pracuję, ty wychowujesz dzieci, mówi mąż do żony, prawda? Wiele małżeństw taki układ przyjmuje. Nie. Mężczyzna i tak, czy wie o tym, czy nie, i tak wychowuje dzieci. Są wymiary, w których on po prostu jest niezastąpiony. I tak jak przy malutkim dziecku, absolutnie niezastąpiona jest matka. I mężczyzna może być tylko tym dodatkiem, tym drugim. Tak, w okresie dojrzewania, dorastania, i też są liczne badania na ten temat, mężczyzna jest niezastąpiony. I tu jest dramat, bo w bardzo wielu rodzinach, nawet porządnych, mężczyzna nie jest związany emocjonalnie z dziećmi. Dzieci mówią, że mają złego tatusia. Jeżeli dziecko mówi, że ma złego tatusia, to ten tatuś nie jest ostoją, która może uchronić dziecko przed zakusami świata zewnętrznego. A te zakusy są zorganizowane. I one są brutalne. I to jest nieprawdopodobne, jaki jest silny związek właśnie relacji dziecko-ojciec, a zagubieniem młodego człowieka w świecie, w sektach, w narkotykach, w alkoholu, w przemocy, prawda, w seksie. I nie ma, i to tego zjawiska prawie nie ma. tam, gdzie dziecko samo określa, że ma dobrą, że tatuś jest dobrym tatusiem. On jeszcze nie do końca nie musi być dobry. Dziecko samo mówi, że tatuś jest dobrym tatusiem. To znaczy w odczuciu dziecka, tato jest dobry, to znaczy mam więź z tatą, tato jest dla mnie kimś ważnym. Tatę można słuchać. Czy wypada, czy mądrze jest słuchać tego, co mówi tato.
Rozumiem, to mężczyzna nie potrafi, czy go to przerasta, przytłacza, bo nieraz jest zawsze takie pytanie, co się dzieje, czy co takiego nastąpiło, że właśnie ojciec się tak właśnie wyprostował, a nie pochylił ku temu dziecku i nie podjął tego wysiłku, by razem, jak gdyby by razem z dzieckiem. Dziecko rośnie, dojrzewa i ja też z tym dzieckiem dojrzewam jako ojciec, by być dla niego ojcem na każdym etapie jego życia.
Rzeczywiście dopowiedzmy, że wypełnianie prawidłowo funkcji ojcowskich jest najlepszym sposobem na rozwój i wzrost mężczyzn. Tak? Wejście, wypełnienie tego, co tu przed chwilą przytoczyliśmy.
To mężczyźnie dzisiaj też się to wybija, tak jak kobiecie się wybija.
Ale
tak
mężczyznom samo... jest sprawa gorsza, bo kobiecie się wmawia, że macierzyństwo jej przeszkadza w życiu, w karierze, w szczęściu i te, które w to uwierzą, stają się nieszczęśliwe. A mężczyzna w ogóle nie wie, co to znaczy być facetem. Co to znaczy być prawdziwym mężczyzną, prawda? Mu się podsuwa Piotrusia Pana, fruwającego, lalusia takiego eleganckiego, tam brylantynką tam wymalowanego, prawda? Nóżki, rączki ładnie, paznokietki. No tak! Konkuruje z panienkami o wygląd, prawda? No mało mamy takich postaci. Albo szeryf, który tam leje wszystkich, tam morduje w każdym odcinku trzech co najmniej, bo inaczej jest nieciekawy odcinek, prawda? No takie ma, podpada się wzorce, czy macho brutal seksualny, który się jeszcze musi zmuszać do tego, żeby, bo wie, że wszystkie kobiety to lubią, a biedna żona się zmusza do tego, żeby udawać, że to lubi, no bo chce być normalną kobietą, prawda? Te fałszywe wzorce. Natomiast prawdziwy wzorzec mężczyzny nie istnieje, nie funkcjonuje w naszej, no w masowym przekazie na pewno nie funkcjonuje. Mężczyzna tak jest skonstruowany, że jego działanie w ogromnej mierze jest uzależnione od myślenia. On jak wymyśli, to robi. On musi wiedzieć, dlaczego coś robi. Prawda? Kobiecie jest bardziej potrzebne dla kogo. Jak będzie to komuś przydatne, to na to będzie robić. Mężczyzna musi wiedzieć, dlaczego. Dlaczego tak. Prawda? I musi mieć plan, biznesplan. Dzisiaj mężczyźni wchodzą w małżeństwo i nie mają biznesplanu, co to znaczy być ojcem. To byłby cud boski, gdyby oni wszyscy dobrze funkcjonowali.
Czego to też może zostało zaburzone wcześniej, prawda? Bo były przeszkody.
No, fałszywe wizje, prawda? Fałszywe modele różnych tam przodowników pracy socjalistycznej i tak dalej, prawda? Zabrakło i brakuje ciągle nadal. Brakuje nam takiego wzorca, że mężczyźni by się zachwycili i powiedzieli, tak, ja chcę brać odpowiedzialność za życie poczęte. To moja sprawa, a nie kobiety. To ja jestem facet, ja muszę nad sobą panować. Czasem chłopcom mówię, pan ma nad sobą panować.
Bo nawet to, że mężczyzna jest zawsze płodny.
Tak.
Nawet od tej
Czyli
strony.
Tu, jego rozum i wola muszą decydować, a nie przypadek. O, poczęło mi się dziecko. No jak poczęło się? Z jatru, z przeciągu? Z konkretnego działania. I my znaczyli, chcę podjąć to, chcę być uczciwym wychowawcą swoich dzieci, tam, gdzie jest potrzebny, niezastąpiony, tam być blisko dzieci. Chcę utrzymywać dom. Ile po tej linii jest dzisiaj karkołomnych ucieczek, biednych chłopczyków dorosłych po 50, 60 i więcej lat, intercyza, żeby przypadkiem żona nie zgarnęła, uciekających od alimentów już po rozwodzie, prawda, udających biedaków, biedni ludzie, którzy uciekają od siebie samego. No i wreszcie przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. By można to dla niewierzących, że tak powiem, uogólnić dojrzałej postawy człowieczej. To już by było bardzo dużo.
Ale dla nas wierzących... też na człowieczeństwie się
Tak, tylko że mamy w chrześcijaństwie mamy jeszcze ten wymiar, czy to religijny, praktyk, sakramentów i tak dalej, prawda? Trudno to narzucać niewierzącym. Ale wystarczyło, żeby był przyzwoitym człowiekiem. To już by było bardzo dużo. I gdyby mężczyźni tak, o właśnie, rzucili się na... Tak, to jest kariera dla mnie. Kariera zawodowa, tak, przy okazji trzeba oczywiście, bo trzeba zarobić na rodzinę. Jak będzie ciekawa praca, cudownie. Jak będzie pasjonująca, jeszcze lepiej. Ale ona jest po to, żebym ja utrzymał rodzinę, a nie jest moją podstawową aktywnością życiową, a rodzina jest dodatkiem do tego wszystkiego. I jako optymistyczną rzecz muszę powiedzieć i ojcu, i tym, którzy słuchają, że jest taki zdrowy odruch w Polsce. I to prączkuje w całej Polsce. I w Krakowie, i w Elblągu, i w Mikołajkach, i w Toruniu. Prawda? Mężczyźni, którzy chcą być prawdziwymi mężczyznami. Oni mają już dosyć tych zabaw, tego bawienia się chłopczyka wiecznie niedojrzałego. Chcą być prawdziwymi mężczyznami. W Stanach Zjednoczonych taki bardzo silny ruch męski, którzy się opowiadają za dotrzymywaniem obietnic. Prawda? I chyba największa manifestacja, o której w ogóle w naszej prasie nie było ileś tam lat temu, manifestacja przed Białym Domem, chyba 1,5 miliona mężczyzn. Właśnie w tej idei, że oni chcą być prawdziwymi mężczyznami odpowiedzialnymi za rodzinę, bez względu na to, co robią żony nawet. Nawet jak już mieli jakieś życiorysy połamane, oni teraz już chcą być odpowiedzialni, być na swoim miejscu, być mężczyzną, czyli odpowiedzialnym za losy rodziny. Czasem mówię, że mężczyzna jest takim potencjalnym kapitanem okrętu, który naprawdę będzie narażał własne życie, żeby wyciągnąć pijanego majtka z maszynowni na plecach.
Tak? Pan jest mężem, ojcem, więc pan ma też doświadczenie własnej rodziny. Czy pan widzi, czy jest możliwy taki, no nie wiem, model, czy wzór ojca, matki, męża, wcześniej żony, by wychować, by starać się wychować dzieci, bo pan mówi o tych przeszkodach, rzeczywiście wszystko może spaść, jak największa burza czy powódź na rodzinę i może wszystko legnąć w gruzach, ale trzeba stworzyć możliwości, czy dać możliwości, by wychować do czystości młodego człowieka, chłopca, dziewczynę.
Oczywiście jest to możliwe. To znaczy tak, powiedziałbym tak. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem idealnym ojcem, czy jesteśmy idealną rodziną. Natomiast mogę powiedzieć uczciwie, że od początku życia naszych dzieci troszczymy się o to, żeby dzieci zostały w dobrym klimacie. Znaczy już wcześniej się troszczyliśmy, ale dzieci nie było. Tak jak pojawiły się dzieci. Zabiegaliśmy o to, żeby grono rówieśników było budujące, a nie demoralizujące. To jest bardzo ważne. Rówieśnicy mogą, tak jak już wspomniałem, wykraść, najprzyzwoitszej rodzinie mogą wykraść dzieci. A więc na przykład organizowaliśmy wakacje letnie. Najpierw jeździliśmy, jakby dzieci były malutkie, nad jezioro. W kilka rodzin. Dzieci tam do 30 dzieci bywało, prawda? Ale dzieci tej samej, że tak powiem, maści, z samych kręgów, no, z naszego duszpasterstwa głównie.
Czyli środowisko.
Środowisko. Środowisko rówieśników, którzy są podobni. Oczywiście tam były najróżniejsze różnice między dziećmi, ale nikt się nie dziwił, że idziemy w niedzielę do kościoła, nikt się nie dziwił, że się modlimy przed jedzeniem, nikt się nie dziwił jeszcze paru innym zachowaniom, które w tym gronie były normalne. Potem przeszliśmy na górę, jak dzieci są starsze, to taką bazę w górach sobie znaleźliśmy, tam jeździmy i tam zapraszamy też znajomych. Dalej, bardzo się troszczyliśmy o szkoły. To jest osobny w ogóle temat, szkoła, bo oczywiście chodzi o osobowość nauczyciela. Też nam się to próbuje zniszczyć. Były takie całe afery, że dyskryminuje się gdzieś tam jakieś, w szkole katolickiej, gdzieś tam w Belgii nie chcieli przyjąć homoseksualisty, wobec tego to jest tam straszna sprawa, sąd i dyrektora zmienić, prawda? A dla mnie nie jest obojętne, czy moje dziecko będzie uczone matematyki przez pana, który jest przyzwoitym, uczciwym człowiekiem i do tego jeszcze dobrym matematykiem, czy przez tego, który promuje swobodę seksualną, chociaż nie o tym ma, jest jego przedmiot. Przez skórę, między wierszami to wyjdzie.
Znaczy wszystko powinno być harmonijne, bo ja sobie to tak wyobrażam i tak pewnie jest, że no, każdy nauczyciel jest albo ojcem, znaczy mężem, żoną, ojcem, matką. Więc to dziecko, które przychodzi, prawda, do jest w konkretnej klasie, no jest czyimś dzieckiem, a tutaj nauczyciel też ma swoje dzieci i też komuś musi zaufać, że nie zburzy tego wszystkiego, co z takim trudem buduje.
No i niestety właśnie nie jest proste znaleźć szkołę, która, ja bym chciał być dobrze zrozumiany, nie chcę dyskryminować nauczycieli, którzy na przykład no, nie powiodło się rozwiedli, bo człowiek rozwiedziony może być bardzo przyzwoity, może żyć uczciwie, żyć w kościele, sakramenty i tak dalej, prawda, jeżeli nie wchodzi w drugi związek. Ale że to nie jest kryterium dobrego nauczyciela. Jaki on jest w codzienności? Jakim jest człowiekiem? Na ile jest właśnie jego przyzwoitość, jego etyka, jego chociażby zachowania seksualne i tak dalej, i tak dalej. I są szkoły, w których to kryterium obowiązuje. Może niejawnie, bo pewnie ministerstwo by się zbuntowało, ale jednak dobór nauczyciel jest według klucza, że to są ludzie wierzący, to szkoły katolickie, że są ludzie wierzący, że są ludzie określonej maści, że tak powiem, prawda, którzy własne dzieci dobrze wychowują, bo to jest ważne, to jest ważne.
Mają swoją tożsamość.
Tak. I mogą stać się dla dzieci, które przychodzą do tej szkoły, a zawsze będą przychodzić dzieci, które mają zniszczoną rodzinę, mogą stać się takim zastępczym tatą, zastępczą mamą, w cudzysłowie zastępczym, tak? Bo nie chciałbym mylić z pojęciem zastępczego rodzicielstwa, tak? Ale w każdym razie takim wzorcem kobiecości, męskości. I no my staraliśmy się właśnie te nasze dzieciaki lokować w szkołach, gdzie chociażby osoba dyrektora bardzo wiele wpływa na to, jacy są nauczyciele, jaki jest nastrój szkoły, prawda? To też mogę powiedzieć, że robiliśmy. No i modlimy się o te nasze dzieci, chociaż są sytuacje zupełnie od nas niezależne, prawda? Sytuacje losowe, choroby na przykład. I całkowicie wtedy no, musimy zdawać się na miłosierdzie Boże, że to nam dziecko nie zejdzie z drogi na skutek choroby. Bo to też się może zdarzyć, prawda? Czyli te wszystkie odejścia dzieci z porządnych rodzin to nie są zawinione bezpośrednio przez rodziców. Nie wolno tak mówić, prawda? Ale rodzice mogą bardzo wiele zrobić i powinni zrobić wszystko, co mogą, żeby wychować dzieci do czystości. Jeszcze tam było wspomniane o środowiskach. Myślę, że warto powiedzieć, że są środowiska, w których ta czystość jest promowana, czystość jest atrakcyjna, czystość jest uważana za wartość. No chociażby całe oazy, prawda? No rzesza jednak młodych ludzi przechodzi tą formację oazową. Z wielką szansą, to nie ma pewności, ale wielka szansa, że czystość w ich życiu będzie coś znaczyła. Ta. Jest i ruch czystych serc, to jest coś zupełny fenomen dla mnie. To jest uruchomione przez redakcję Miłujcie się. Czasopismo, nie wiem czy wszyscy je znają, ale ponad 200 tysięcy egzemplarzy dwumiesięcznie, co dwa miesiące trafia na polski rynek. Już w tej chwili 10 języków i po angielsku, i po rosyjsku, i po niemiecku, po czarnogórsku jeszcze jakieś tam języki. Jest no, ewangelizacja na cały świat. Właśnie promocja czystości. I redakcja Miłujcie się organizuje rekolekcje ruchu czystych serc. Ludzi, którzy się zdeklarowali, że chcą w sposób czysty, ale czysty w pełnym tego słowa znaczeniu, nie tylko formalnie nie współżyć. Nie uruchamiać w ogóle pobudzeń seksualnych do ślubu, ale również wszyscy od wszelkich tak innych nałogów.
Nie powiedzieli...
Wpłycane jest często.
Nie, na początku właśnie o jaki wymiar czystości chodzi, bo chcemy popatrzeć na całego człowieka, nie tylko na sferę płciowości. Tak. Bo człowiek
wolność
też,
od nałogu jest czystością
to, jakby
człowieka.
Na mężczyznę patrzeć tylko przez sferę płciową czy kobietę, to jest w jakiś sposób krzywdzące czy wykrzywiające w ogóle obraz całego człowieka.
Umniejszające.
Czy umniejszające.
Ale dokończmy tam ten wątek, więc ten ruch czystych serc, od wielu lat jestem praktycznie co roku na rekolekcjach. 200 młodych ludzi. I to jest tak niesamowite, że ja stary się co roku nawracam przy tych dzieciakach. Prawda?
Dzieciaki... Stale czy stary?
Ja stary, stale się nawracam, prawda? I jestem pod wrażeniem zawsze tych spotkań. I to jest coś zupełnie niesamowitego. Ci ludzie autentycznie tęsknią do prawdziwej czystości, ale takiej prawdziwej, pełnowymiarowej. Wolność od wszelkich nałogów, od uzależnień jakichkolwiek, prawda? Wymiar seksualności, czystość, prawda? Nie tylko, żeby formalnie nie spłuczyć, ale właśnie, żeby nie uruchamiać tych pobudzeń, które dzisiaj świat już zupełnie przyzwala. Przecież to nic takiego, przecież formalnie nic się nie stało, prawda? Klarowne patrzenie na człowieka i tęsknota do czystości. Tam się naprawdę cuda dzieją na naszych oczach. I taka jest tęsknota, no o właśnie, taką modę na czystość by należało wprowadzać w coraz szerszych środowiskach. Tam ludzie przychodzą często po różnych przejściach. To nie jest tak, że są aniołami od zawsze. Ale wspólna jest tęsknota. Teraz oni już chcą czysto. Oczywiście jest w ruchu, w całej organizacji jest pomysł. Jest wiadomo, że człowiek jednak jest słaby, upada, wobec tego jest natychmiast po upadku spowiedź, komunia, modlitwa, prawda? Żeby dać przepis życia, nie tylko zachłysnąć ideą, a potem ktoś upada, odchodzi, no i widocznie nie dla mnie, prawda?
Dziękuję.
Program.
Szanowni Państwo, czekamy na Państwa telefony do naszego studia. Dzisiaj temat: warto wychować do czystości. Nie z jakimś znakiem zapytania. Warto. Z tego, co pan Jacek mówi. Popatrzmy też na owoce tego, co daje nasza odpowiedzialność, czy jakie są konsekwencje jakichkolwiek naszych czynów, dobrych czy złych. to musimy zauważyć, pewnie zauważamy w naszym życiu. Telefony do studia 56 kierunkowy do Torunia 657 0011 Polska Północna, 657 0012 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Pan Jacek dzisiaj podsunął i taka też prawda w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą nie odziedziczą Królestwa Bożego.
Tak, ale można do tego dopowiedzieć i nie będą szczęśliwymi już tu na ziemi, bo działają w sposób wynaturzony, czyli sprzeczny z ich człowieczą naturą. Już nie mówię o sobie do wierzących wyłącznie, prawda? Mamy jakąś naturę. Jeżeli będziemy działać w zgodzie z tą naturą, będziemy szczęśliwi, spokojni, radośni. Jeżeli będziemy działać sprzecznie z naturą, choćby to było bardzo pobudzające, bardzo fascynujące, bardzo emocjonujące, to tak naprawdę sami siebie niszczymy. I teren seksualności jest takim terenem, gdzie wyraziście to widać.
A skutki wychowania do czystości, jakie pan dostrzega, czy jakie możemy zobaczyć?
No więc właśnie, najpierw może przedstawmy taki idealna czystość, tak, że panuje czystość w relacjach damsko-męskich na ulicach. Ładnie się do siebie odnosimy, jest nam ze sobą po prostu przyjemnie. Obca kobieta, mężczyzna mogą sobie dawać przyjemność w relacjach. Zwykłe przepuszczenie w drzwiach, uśmiech, prawda? To może być po prostu fajne. My jesteśmy dla siebie nawzajem atrakcyjni. I to zniszczyliśmy poprzez walkę, prawda? Więc wyczyściłyby się te jakieś agresywne zachowania damsko-męskie. No, młodzi ludzie, chłopak, dziewczyna by siebie poznawali, nie niszcząc jednocześnie. Niektórzy poznający się dochodziliby do tego, że oni chcieliby założyć małżeństwo, ale nie wszyscy. Nie najpierw podejmują współżycie, poczyna się dziecka, potem się pobierają, prawda? I to zupełnie mniej byłoby losowości w zawieraniach małżeństw. Oczywiście trwalsze by były małżeństwa. Oczywiście szczęśliwsze i lepiej wychowane byłyby dzieci. Przy okazji by znikła cała masa patologii. Przestępczość, nie tylko na tle seksualnym, prawda? Jak lepiej wychowane dzieci, to nie byłoby przestępczości. Znikłyby choroby weneryczne chociażby, czy przenoszone drogą płciową. AIDS w sposób naturalny by wymarł. Rzeczywiście by się bardzo, bardzo wiele pozmieniało w świecie.
Czyli wierność wiele wnosi w życie.
Tak, no wierność jest w ogóle... ktoś powiedział, wierność i wyłączność seksualna to jest święte świętych w małżeństwie. Bardzo mi się to podoba określenie. Zdaję sobie sprawę z tego, małżonkowie, którzy to mają, od zawsze był wierny swojej żonie. Od okresu dojrzewania był wierny swojej żonie, której jeszcze nie znał. Była wierna swojemu mężowi. Poznali się, byli sobie wierni. W czysty sposób weszli w małżeństwo. W małżeństwie byli sobie wierni. I w sensie takim, że nie było nikogo na zewnątrz, ale też nie wymuszali na sobie jakichś działań. Żyli w czystości, prawda? Z uszanowaniem, w miłości, czystości. Przyjęli wszystkie dzieci, które się poczęły, prawda? I dochodzą na starość do ogromnej głębi radości tej właśnie wierności. Ta wierność z latami coraz bardziej smakuje. Już to z perspektywy 34 lat małżeństwa mogę powiedzieć. A co dopiero po 50 czy więcej latach
Mamy
małżeństwa.
Telefon pierwszy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię?
Witam. Milena.
Proszę bardzo.
Z zachodu Polski, z Warminka. Ja bym chciała powiedzieć tak, bo tutaj pan poruszył kwestię dobrego wzorca dla ojców. Co prawda nie jestem ani żoną, ani matką, ani ojcem, ale jestem 22-letnią osobą, która przygotowuje się do zawarcia chrześcijańskiego, katolickiego związku małżeńskiego. Dla mnie takim dobrym wzorcem ojca był Pan Jezus. Dlatego, że po pierwsze, Pan Jezus ucząc swoich uczniów, przekazując im prawdę o sobie samym, o życiu, o wieczności, robił to w sposób nacechowany miłością. A żeby w takiej, myślę, poprawnej rodzinie wszyscy żyli ze sobą we właściwy sposób, i żeby też ojciec mógł wywiązywać się z obowiązków ojcowskich, potrzebne jest właśnie to ukierunkowywanie, uczenie dzieci nacechowane miłością. Tu było o tym wspomniane, że często bywa tak, że ojciec jest tak zaganiany swoimi obowiązkami, że nie ma czasu, nie ma tej możliwości nawiązania, przepraszam, bliskiej więzi z takiej z członkami rodziny, nie tylko z żoną, ale i z dziećmi. Dlatego potrzeba tej zmiany też mentalności w społeczeństwie. Zmiany tej nagonki na pracę. Państwo powinno umożliwić mężowi, głowie rodziny, taką pracę, żeby ta praca też wiązała się z tym, żeby miał czas na wychowywanie chrześcijańskiej rodziny. Druga rzecz, te trudności, które są właśnie w doborze nauczycieli w szkole, którzy nie zawsze przekazują takie wartości, jakie chcieliby rodzice. Ja uczyłam się w szkole, gdzie pracowała nauczycielka, która nie podzielała naszych przekonań religijnych, nie była katolicką i słyszało się o tym, że właśnie po kryjomu deprowowała po prostu uczniów, przekazując im po pierwsze inne wartości religijne, a co się wiąże, inne też wartości moralne. I ta osoba w dalszym ciągu pracuje w tej szkole i trzeba by tutaj się zastanowić właśnie nad dobieraniem kadry. Wiadomo, że jest wolność wyznania, ale jest też wolność wychowywania dzieci w myśl przekonań i poglądów rodziców. To rodzic ma prawo decydować, w jaki sposób wychowuje dzieci. Także takim zdaniem chciałabym się podzielić i poprosić też o kontakt do tej grupy, o której teraz pan wspominał, o tych osobach, które zobowiązały się do czystości, jakiś kontakt, jakieś namiary. Chcę serdecznie podziękować i życzę wszystkim rodzicom błogosławieństwa Bożego w wychowaniu dzieci. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo pani Mileno. Myślę, że tu po dwumiesięcznik nawet można sobie
tak,
sięgnąć.
Tak, myślę, że najprościej sięgnąć po dwumiesięcznik, miłujcie się. Myślę, że jak nie w każdej, to w to drugiej parafii się znajdzie. Nie wiem, gdzie pani mieszka, ale pani mówiła.
Padlinek to zachodnia część.
Mam nadzieję, że gdzieś w okolicy znajdzie pani czasopismo Miłujcie się, w najgorszym razie w internecie, prawda? Najgorszym. Najprościej też. I tam będą kontakty. I jakbym chciał nawiązać na momencie do tego doboru nauczycieli, więc ta presja na dobieranie nauczycieli dowolnej opcji, a szczególnie właśnie jakichś nauczycieli, którzy mają jakieś seksualne, nazwijmy to delikatnie, trudności, żeby już nie używać pejoratywnych żadnych określeń, są nie tacy jak przeciętni ludzie. O, tak. No, parę lat temu, bodaj 3 w Kanadzie, ustawą rządową wprowadzono obowiązek wpuszczania na lekcje wychowawcze par homoseksualistów, żeby opowiadało o swojej miłości. Miłości mówię w cudzysłowie. I to dotyczy również szkół katolickich, prawda? To jest tylko jeden kwiatuszek. Tej presji ze świata jest bardzo wiele. Wspomniała pani, i chciałbym to wydobyć troszeczkę bardziej, o tym, że czas jest ważny. Ja bardzo ulubiłem sobie zdanie kardynała prymasa Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. I każdy z nas, ojców i matek, ma 24 godziny na dobę czasu. Ileś musi przespać, ileś musi pracować. Ale coś z tego jeszcze zostaje. I może, jedząc obiad, drugą ręką pogłaskać czy przytulić syna, prawda? Może na 3 sekundy spojrzeć w oczy córce i powiedzieć, kocham cię, albo nawet nie powiedzieć, tylko pomyśleć, co by ona to odczyta. I jest istotne, żebyśmy umieli, wiedzieli, jak nawiązywać więź z dziećmi, które tego bezwzględnie potrzebują. Tysiące mężczyzn jeździ na przykład tirami po Europie, po świecie. Ja może powiem rzecz, kto oburzy nauczycieli, ale gdyby tak tatuś zabrał synka na 3 dni do Berlina i z powrotem, zwolnił go ze szkoły, napisał z ważnych powodów rodzinnych, to ja uważam, że byłoby to uprawnione, będąc sam nauczycielem, prawda? I nie musiałby niczego planować. tylko ten tatuś tą potężną ciężarówkę by prowadził. I ten tatuś by wjechał w bramę tyłem jeszcze z przyczepą na 2-3 centymetry od każdej strony. Zawsze podziwiałem tych kierowców, jak oni to robią, prawda? Syn by podziwiał ojca, który pracuje. Dzisiaj tego w ogóle nie ma. Tata wychodzi, o świcie wraca nocą, pieniądze bierze ze ściany. Dzieci nie widzą pracy ojca. Kiedyś szedł z batem przy ojcu za pługiem, prawda? Ten bat był do niczego niepotrzebny, ale niósł bat i widział, jak ojciec ciężko pracuje, prawda? Widział.
A ile też byłoby sytuacji, w których syn by zapytał, a co ty, tata, o tym sądzisz, co ty myślisz?
Ale oczywiście nie trzeba niczego reżyserować.
Tak.
By po prostu być z dziećmi. Czas to miłość i to też jest ten element strategii ojcostwa, żeby wydzierać sobie czas, żeby planować czas z dziećmi dla dzieci, nawet z własnego odpoczynku, bo to jest bezsenne, to jest w ten sposób właśnie wychowujemy, w ten sposób nawiązujemy więź i w ten sposób chronimy dzieci przed złem świata. Ale jeszcze pani wspomniała, że Jezus jest takim dobrym wzorcem. Ja bym nawet zszedł niżej, na świętego Józefa. My niewiele o nim wiemy, ale który z nas ojców by nie chciał mieć takiego posłuchu u żony, posłuchu w dobrym tego słowa znaczeniu, jak święty Józef. Anioł mówi świętemu Józefowi, bierz dzieci, jego matkę i ruszaj do Egiptu. I jeszcze tej nocy ruszyli. Któraś z dzisiejszych matek Polek, zbudzona w środku nocy przez męża, powiedziałaby pokornie, tak, idziemy, wzięłaby bety i by poszła. Bez przyjęcia pożegnalnego, bez pakowania sukienek, bez nie wiadomo czego tam jeszcze, prawda? A drugi moment. Dziecko zaginęło. 12-letni chłopaczek zaginął. 3 dni już go szukają. Znajdują w świątyni. I co mówi matka? Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Nie mówi, synku, jak mogłeś mi to zrobić? Serce matki pękało. Nie. Ojciec twój i ja. Za te dwa zdania, ja myślę, że przy zastanowieniu się, większość mężczyzn dałaby się pokrajać w kawałki, żeby miało taką pozycję w domu. Ja mogę powiedzieć ze smutkiem, ale to mogę zaświadczyć, że mężczyźni, którzy odchodzą z małżeństwa, mężczyźni, którzy uciekają, żądają rozwodu, odchodzą do innej kobiety, oni powtarzają zwykle tą samą melodię. Proszę pana, w domu ja jestem do niczego niepotrzebny. Żona i tak wszystkim rządzi, i tak o wszystkim decyduje, i ze wszystkim sobie da radę. Ja to tylko przynieś pieniądze, wynieś śmieci. Pieniądze przyślę pocztą albo przeleję na konto, śmieci wyniosą dzieci, bo są duże. Proszę pana, i teraz najważniejsza część wypowiedzi, ale ta nowa kobieta beze mnie sobie nie da rady. Ja dopiero przy niej poczułem się mężczyzną. I on mówi prawdę, on mówi szczerze. Wielką tragedią dzisiejszych mężów jest to, że nie czują się kimś ważnym. Ja nie mówię ważniakiem, żeby być dobrze zrozumianym. Ma być kimś ważnym, bo jest kimś ważnym dla rodziny. Obiektywnie jest ważnym. Od niego zależy to, między innymi, czy dzieci się nie pogubią w wieku dorastania. Żeby mężczyzna odnalazł swoje miejsce, żeby kobieta nie żałowała mu tego, że on ma jakąś pozycję w domu, prawda? Żeby nie było rywalizacji, tylko wzajemne wspieranie. Tak więc to, co pani wspomniała dwukrotnie o czasie, to czas jest kluczem. Kluczem do dobrego ojcowania, do matkowania również. Czas dany dzieciom bezinteresownie.
Dziękuję.
Mamy telefon.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Dzwoni Rafał z Powodostrowca Świętokrzyskiego.
Proszę.
Ja chciałem się
bardzo
tutaj właśnie odnieść, że ja jestem... Dopiero staż małżeński mam 3-letni, ale chciałem właśnie tutaj się odnieść, że z żoną obecną, jak to powiedzieć, żyliśmy właśnie w tej czystości. Chodziliśmy na nauki, aby jak najwięcej wytrwać, modlić się do Pana Boga o tą czystość i żeby jak to móc tak żyć, jak nakazał nam Pan Jezus Chrystus. I teraz właśnie chodzimy razem do kościoła i tak jakby namawiamy innych do tej czystości, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz. Szczęść Boże.
A panie Rafale, pytanie, jak wam się to zrodziło, że i pan, i pana żona tego pragnęliście też w waszym narzeczeństwie?
No pragnęliśmy, dużo bardzo wierze pomagali nam rodzice, którzy nas jakby wychowali właśnie w tej wierze, tej myśli, abyśmy dotrwali po prostu do końca.
No. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla małżonki serdeczne.
Na szczęście ślub to jeszcze nie koniec. Boże, dobry tak. Początek, ale rzeczywiście dobry początek. Czystość do małżeństwa jest niesamowitym, niedocenianym zupełnie kapitałem na przyszłe małżeństwo, między innymi na wierność. Bo byli blisko, byli ze sobą, podobali się sobie, oczywiście pragnęli być jeszcze bliżej, ale nie. Dlaczego nie? Bo nie jest jeszcze moją żoną. I jeżeli mężczyzna przeszedł taką szkołę, zwykle tam roczną, czasem dłużej, i wygrał, i to wygrał, to on jest nauczony rezygnacji z pokusy współżycia, gdy ma na to ochotę. To jest pierwszy etap uczenia się wierności. Zupełnie ludzie tego nie rozumieją. Zupełnie nie rozumieją tego ludzie, myśląc, że on może mieć tam pięć partnerek, gdzieś za szóstą wyjdzie i będzie jej wierny do końca życia, bo on tak chce. To za mało chcieć. Bo człowiek może się do czegoś wychować, niestety i w sensie pozytywnym, i w sensie negatywnym. I dzisiaj ludzie masowo wychowują się do zdrad. Może, żeby nie być gołosłownym, taka sytuacja nie tak dawno w poradni, oczywiście anonimowo, bo przecież nie mogę tu zdradzać, ale dziewczyna, która no właśnie tam miała jakieś tęsknoty, najpierw czasopisemka dla dziewcząt, potem fascynacje jakichś tam iluś chłopaków, weszła w małżeństwo. Dwa lata po ślubie przychodzą, małe dziecko i ona zdążyła 5 razy męża zdradzić z różnymi mężczyznami wyszukiwanymi w internecie, w jakiejś tam stronie, jak bezpiecznie zdradzić męża, ze wskazówką, jak zamazywać ślady, prawda? Mężczyzna przyszedł, przerażony, mówi, no muszę wybaczyć, no nie mam innego wyjścia, jesteśmy sakramentalnym małżeństwem, ale przecież to się może ciągnąć, to trzeba coś z tym zrobić, dlatego przychodzi do poradni. A kobieta, jedyne zmartwienie, jak to się stało, że on jednak znalazł tej ścieżki dostępu, że on wytropił, co ja robię. Jedyne jest zmartwienie, że się wydało. Prawda? Czyli ta biedna kobieta ma tęsknotę do zabaw, przepraszam, do zabaw seksualnych z jakimiś tam facetami, tę chorą tęsknotę, która wynikła z tego, co czytała w wieku 12, 13, 14 lat i z własnych działań poprzedzających małżeństwo. I teraz jej, oczywiście jej potrzebna jest głęboka terapia, żeby ona zatęskniła za czystością. To jest pierwszy krok. Zatęsknić, potem zacząć myśleć, potem zacząć mówić i potem dopiero czynić. Ludzie, którzy mówią, tęsknią do nieczystości, a takich jest bardzo wielu. I to jest stare jak świat. I pamiętamy wszyscy przypowieść o synu marnotrawnym. Syn poszedł do dalekiej strony i roztrwonił majątek. Dokładnie tak, roztrwonił majątek. Wraca, ojciec go przyjmuje, to wszyscy znamy historię. Brat nie chce wrócić do domu ojca i mówi dlaczego. Bo on z nierządnicami się zadawał. Te nierządnice są tylko w myślach brata. Nie wiemy, na co stracił majątek. Może nierządnice, może nie. Ale w wyobraźni brata, on z nierządnicami, on miał lepiej. On miał nierządnice, a ja nie miałem. A jego tęsknota była chora. I nieszczęście brata, tego zawistnego, polega właśnie na tym, że on wierzył, że tamtemu było lepiej, bo się łajdaczył. Przepraszam za określenie, prawda? I dzisiaj całe rzesze ludzi, nawet przyzwoitych, myślą, że tym łajdakom jest lepiej. Nie jest lepiej. Oni niszczą sami siebie, oni działają wbrew własnej naturze. Oni zbierają pewne chwilowe przyjemności i ciężko je potem odpokutowują w swojej psychice. Tylko o tym nie ma filmów. O tym nie ma wiedzy, o tym to się rozmywa, prawda?
Słowo na koniec, panie Jacku?
Słowo na koniec.
Warto wychować do czystości.
Tak. Warto wychować do czystości. I ja myślę, że warto podjąć strategię wychowywania do czystości, rozsądną, piękną, pociągającą, porywającą najlepiej strategię, wręcz modę na czystość i w tym celu między innymi ludzie, którzy żyją czystością i są szczęśliwi, powinni wyjść z ukrycia. Nie chować światła pod korcem. Żeby inni zaczęli patrzeć, zobaczcie jak oni się kochają i jak za czasów pierwszych chrześcijan przylgnęli do tej postawy, która daje szczęście.
Bardzo dziękujemy panu.
Szczęść
Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.